przy gorącym stole.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Przy gorącym stole witam gości, panią Zofię Szalczyk, PSL.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Bartłomieja Wróblewskiego, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór.
I Marcina Kuskiewicza z Konfederacji.
Witam państwa serdecznie, witam panią.
Generalnie to wszystko idzie w bardzo złą stronę. Ocenił w politycznym podsumowaniu tygodnia na antenie TV Republika Rafał Ziemkiewicz. Tak skomentował w ten sposób powołany w tym tygodniu rząd Mateusza Morawieckiego. To jest kolejny rząd, taki kuriozum na skalę światową, powiedział publicysta. I rekordem do księgi Guinnessa. Nie ma na świecie rządu, który by miał 100 wiceministrów. Panie pośle.
Że to jest kwestia...
Surowa ocena?
To znaczy... jakby można się z tym zgodzić, a z drugiej strony można też jakby powiedzieć, że to ocena jest może nie najbardziej istotnej kwestii, dlatego że to, czy w jakimś państwie urzędnicy wysokiego szczebla są dyrektorami departamentów, czy są wiceministrami, wiele realnie rzecz biorąc nie zmienia. Pewnie rzeczą bardziej racjonalną byłoby, żeby było więcej dyrektorów departamentów, czy żeby mieli silniejszą pozycję, a niekoniecznie wiceministrów.
Bo rozumiem, natomiast... ten zarzut dotyczy tego, że nie było, że nie ma komu robić w takim wypadku, jeśli jest zbyt wielu wiceministrów, a nie ma tych osób, które miałyby szersze kompetencje.
Bo gdyby było tak, że w sztuczny sposób są, nie wiem, mnożone te stanowiska wiceministerialne, to oczywiście ten zarzut byłby trafny. Ale tak nie jest i moim zdaniem one nie są sztucznie tworzone, tylko jest to w pewnym sensie konsekwencja tego, że nie ma politycznej zgody co do tego, żeby nieco inaczej przeorganizować rząd, a nie ma jej zgody dlatego, że rządzą tabloidy. I krótko mówiąc, nie można dokonać pewnej racjonalizacji, jeśli chodzi o zarobki ministrów, wiceministrów, dyrektorów. I ci, no i stanowisko wiceministra, ten tytuł jest jakby kompensuje to, że zarobki są niskie. No więc krótko mówiąc, wprawdzie nie będę bardzo dużo zarabiać, zgodnie z moimi kompetencjami, ale przynajmniej będę wiceministrem. I pewnie byłoby inaczej, gdyby udało się, do czego namawiam zresztą już nie od dzisiaj, pewnie od kilku lat, gdyby udało się wypracować, być może w tym parlamencie, być może nawet w Senacie, gdyby udało się wypracować ponadpartyjną zgodę dotyczącą jakiejś racjonalizacji no, tej kwestii. No, krótko mówiąc, nie może być tak, że wiceminister na przykład odpowiedzialny za kolej, który rozdziela w ciągu kilku lat 60 miliardów złotych, zarabiał 7 tysięcy złotych na miesiąc. Bo to nie, z wielu powodów jest to sytuacja no, niewłaściwa. No choćby dlatego, że jak ktoś, kto tak niewiele zarabia, może dysponować tak wielkimi pieniędzmi. Tak? I oczywiście to jest temat bardzo trudny do podejmowania w świecie, w którym wpływ opinii publicznej, no właśnie tych tabloidów wspomnianych jest taki duży. Ale tak jak udało się w pewnym momencie przeciąć dyskusję i zakupiono samoloty dla rządu, to była odważna decyzja, ale przez wiele lat rządy bały się tego podejmować i się wycofywały ze względu na obawę, że będzie, że tutaj władza potrzebuje luksusów i chce luksusów. Tak w tej sytuacji też potrzebujemy takiej zmiany i trzeba pamiętać, że jeżeli wspólnie by się między ponadpartyjnie udało taką zmianę wypracować, to nawet gdyby było długie vacatio legis, żeby zmiany nie wchodziły od razu, ale nawet za rok czy za jakiś dłuższy czas, no to wszystkim nam by to służyło i pewnie tego rodzaju sytuacji, o których tutaj mówimy, które zostały postawione przez Rafała Ziemkiewicza, byłoby mniej.
Może ja się będę kontynuować wypowiedź pana posła i powiem tak, problem nie jest chyba w ilości wiceministrów, problem jest w ich jakości. Jeżeli to będzie prawie setka bardzo dobrej jakości specjalistów i będą oni pełnili funkcję podsekretarzy stanu, to ja w tym nic złego naprawdę nie widzę. Natomiast to się
proszę
okaże...
Proszę ocenić tę jakość to, w takim razie.
I trudno jeszcze nie znamy. To dopiero poznamy po projektach ustaw, po projektach rozporządzeń ministerialnych, po tym, co będzie nowy rząd stanowił. Ale jest bardzo ważną rzeczą to, co mówił pan poseł, to jest kwestia statusu wiceministra, podsekretarza stanu zwłaszcza. To są osoby, które z jednej strony naprawdę odpowiadają za bardzo ważne sprawy dla społeczeństwa w jakiejś branżowej dziedzinie, a z drugiej strony są to osoby, które, no patrząc po wynagrodzeniu, są niezwykle skromnie wynagradzane.
Czyli
mam prawo to mówić, bo ja byłam wiceministrem przez kilka lat, więc mam na sobie to doświadczenie i nie zdradzę tutaj żadnej tajemnicy. Jak przypomnę, ja byłam dojezdnym wiceministrem, więc musiałam wynajmować mieszkanie, więc mnie jeszcze były koszty mieszkania, więc po odjęciu kosztów mieszkania ja miesięcznie dostawałam równo miesiąc 5,5 tysiąca złotych, bo 1500 złotych zabierano mi za mieszkanie, to jest to 7 tysięcy, o których pan poseł był uprzejmie mówić. To jest kwota realna od wielu lat, jaką dostają wiceministrowie. Nie ma się czym szczycić, nie ma się czym chwalić. Może dobrze byłoby, żeby doszło kiedyś do konsensusu, aby te osoby właśnie pełniące funkcję podsekretarzy stanu były naprawdę godnie wynagradzane i wtedy też będzie szansa pozyskać ludzi naprawdę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Ja bym
że to się nie zmienia,
a na razie się to wszystko po prostu i tak kopuje po prostu.
A w takim razie skąd te pytania w prasie, w mediach o to, kim jest Tadeusz Kościński, nowy minister finansów? To zapytam z Konfederacji Marcina Kuskiewicza.
Myślę, że...
Dla pana ta postać była znana wcześniej, zanim został ministrem finansów?
Nie, ta postać nie była znana. Podejrzewam, że nie tylko tutaj dla osób, które tą polityką się interesują, ale także dla szeregowego obywatela, który polityką interesuje się przede wszystkim w czasie wyborów. Chciałbym jeszcze nawiązać do wypowiedzi tutaj moich poprzedników, że konsensus jest jak najbardziej konieczny. W poprzedniej kadencji, ale także jeszcze w poprzednich kadencjach często mieliśmy do czynienia z mniejszymi bądź większymi aferami odnośnie zarobków pewnych urzędników w państwie, czy NBP, czy posłowie, czy ministrowie. Myślę, że tutaj, tak jak państwo wspominali, jest jak najbardziej potrzebny pewien konsensus, żeby te wynagrodzenia ustalić, może w oparciu o jakiś wzór, w zależności może od średniej krajowej, najniższej krajowej, żeby nie było takich sytuacji, że mamy problem z pozyskaniem fachowców na przykład do ministerstw, ponieważ biznes oferuje więcej lub przeciwnie, że na jakimś stanowisku ktoś zarabia dużo, dużo więcej niż oferuje rynek.
Rozumiem, że Konfederacja jako tacy w cudzysłowie wolnościowcy są za tym, żeby te pensje były wyższe, żeby ten rynek regulował to, żeby wtedy konkurencja była spora i ubiegali się o te stanowiska osoby, które będą rzeczywiście chciały mieć oprócz tego statusu takiego ładnej nazwy wiceministra, także odpowiednie zarobki.
Znaczy niekoniecznie wyższe. Przede wszystkim myślę, że najważniejsze jest uregulowanie tej kwestii w jakiś ponadpartyjny sposób.
Dołączył do nas Grzegorz Ganowicz z Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry, dobry wieczór państwu.
Więc nie będę tutaj dawać na odsapnięcie zbyt wiele czasu i od razu przejdę z pytaniem do pana Grzegorza Ganowicza. Włodzimierz Czarzasty stwierdził stanowczo w rozmowie z Onetem, że wypowiedź pani marszałek Małgorzaty Kitawy-Błońskiej o tym, że politycy lewicy są nic nie warci, kończy dyskusję w sprawie poparcia jej przez polską lewicę.
Ja myślę, że...
Ja pytam dlatego, że często panią Małgorzatę Kidawę-Błońską się przedstawia jako taką osobę, która chce łączyć, jednoczyć, tak? Która jest za tym, żeby rozmawiać. Tak? A tutaj takie wprost wyrażenie tego, że jeśli lewica poprze projekt PiS w sprawie 30-krotności ZUS-u, to po prostu lewica jest nic nie warta dla pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
Ona to powiedziała w konkretnej sprawie, która przynajmniej dla wielu ludzi w Polsce jest kontrowersyjna. Natomiast wyciąganie tak pospiesznych i tak szybkich wniosków przez pana Czarzastego jest nie na miejscu. Lepiej, żeby on też dał sobie chwilę do namysłu i podjął decyzję i dyskusję co do meritum sprawy właśnie owego podwyższenia obciążeń ZUS-owskich, a nie w ten sposób tylko uprawiał tego typu politykę. W związku z tym sugerowałbym więcej rozmysłu i więcej namysłu, a potem opowiadanie różnych rzeczy.
Ja myślę, że nadszedł taki czas, kiedy będziemy sporo mówić o tym, co mówi pani Małgorzata Kidawa-Błońska, dlatego że zgłosiła swoją kandydaturę w prawyborach prezydenckich w Platformie Obywatelskiej. Jest na razie jedyną kandydatką i wygląda na to, że ona będzie z Platformy Obywatelskiej startowała na rząd prezydenta.
Czy jedyną, zobaczmy jutro, bo termin upływa jutro wieczorem zgłaszania kandydatów. Każdy, kto chce się zgłosić, musi zebrać jakieś tam poparcie. W związku z tym myślę, że ci kandydaci, którzy o tym myślą, jeszcze zbierają podpisy członków Rady Krajowej i dopiero jutro będzie można powiedzieć miarodajnie, czy jest więcej kandydatów, czy nie.
A jak pan myśli?
A taka, myślę, że pojawią się, a taka publiczna dyskusja na ten temat, kogo obdarzymy swoim zaufaniem, już niedługo, bo 14 grudnia, myślę, że jest dobrą lekcją demokracji dla wszystkich.
To teraz pytanie moje dla pani Zofii Szalczyk z PSL-u. Jeśli już mówimy tutaj o takich prognozach, kto prezydentem zostanie. Lech Wałęsa najpierw popierał Kosiniaka-Kamysza, teraz się wycofał. Popiera bodajże panią Małgorzatę Kidawą-Błońską. Zastanawia się nad poparciem dla Kosiniaka-Kamysza również Paweł Kukiz. No to jeśli tacy bliscy, wydawałoby się, sprzymierzeńcy nie chcą popierać Kosiniaka-Kamysza, to jakie są jego szanse? Czy on w ogóle będzie startował na ten urząd prezydenta?
Więc po pierwsze powiem tak, że pan prezydent Lech Wałęsa jest znany ze zmiennych poglądów, z bardzo różnych i też czasem kontrowersyjnych wypowiedzi, więc tutaj nas nic nie dziwi. Raz popiera, raz nie popiera. To jest jego urok, że tak powiem. Jeśli chodzi o Kukiza, to nic mi jest o tym nie wiadomo, żeby powiedział, że nie popiera. Nie tak się wypowiedział w swojej wypowiedzi w kwestii popierania kandydata na prezydenta. No ja powiem tak, PSL wciąż jest na stanowisku takim, że po stronie opozycji powinny się odbyć szerokie prawybory i ten, który ma największe możliwości przystąpić do konkurencji z panem prezydentem Dudą, powinien być przez całe środowisko wspierany. Nic się tutaj nie zmienia. Jeśli nie dojdzie do wspólnego konsensusu na opozycji, no to znane też jest powszechnie, że nasza Rada Naczelna desygnowała, że w takiej sytuacji pan prezes Kosiniak-Kamysz będzie w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego kandydował. Ja uważam, że to jest bardzo dobry kandydat. Bardzo się rozwija, ma szerokie poparcie w różnych środowiskach i bez wątpienia Kosiniak-Kamysz jest dobrą ofertą w demokratycznych wyborach na prezydenta. Jest ofertą taką, że ludzie będą mogli wybierać.
Zatem chyba jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić, kto kogo popiera, bo o tym, kto kogo popiera, będzie można mówić wtedy, kiedy będzie znana lista kandydatów i rozpocznie się kampania.
Ale to jest ciekawe, bo te emocje takie...
Ja wiem, ale to jest dzielenie skóry na niedźwiedziu.
Ale przygotowujemy się
do tego. Ja myślę, że Andrzej Duda ma dobrą sytuację, bo ma wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości po swojej stronie, ale także wielu wyborców innych ugrupowań, nawet kilkanaście procent wyborców Platformy Obywatelskiej zachowuje się w tej sprawie rozsądnie i wybiera przewidywalnego, dobrego kandydata.
Tak, cenią to, że się wciąż uczy.
Natomiast to nawet te dwa pytania, które pani zadała, są o tyle ciekawe, bo pokazują siłą rzeczy istniejące taką niepewność po stronie opozycji. Ona wynika moim zdaniem z kilku rzeczy, ale przede wszystkim z tego, że jest mocny prezydent, który jest przez znaczną część społeczeństwa obdarzony zaufaniem i sympatią i wszystkie potencjalne kontrkandydatury wydają się z jakiegoś powodu nieprzekonujące. I to, że właściwie trwa ta dyskusja już od kilku tygodni, w której uczestniczą przecież nie tylko...
Pan mówi o tym prezydencie, który rasistowskie dowcipy w Krakowie opowiadał?
Nie tylko... nie mówimy o tej kandydatce, która przed chwilą obraziła swojego największego potencjalnego sojusznika.
Przepaść jest, panie pośle, przepaść. Ten dowcip to jest coś żenującego i pan mówi o silnym prezydencie.
I teraz wracam... No tak, ale nie mówimy o nawet poszczególnych wypowiedziach, tylko stand-upu się nawet Donald Tusk wystraszył się konkurencji z Andrzejem Dudą i to pokazuje jakby trudność opozycji. Myślę, że każdy obiektywnie i tak na zimno patrzący na te dyskusje z ostatnich tygodni to widzi. Natomiast ostatnia już moja uwaga, że akurat to, że prezydent Lech Wałęsa wycofał poparcie dla Waldemara Pawła, dla Kosiniaka-Kamysza, to wzmacnia Kosiniaka-Kamysza, a jednocześnie jest sporym obciążeniem dla pani Gidy Wybłońskiej.
Jeśli tutaj mówimy o skandalicznych wypowiedziach, to ja tylko pamiętam tą skandaliczną, znaczy taką bardzo obnażającą wypowiedź Rafała Grupińskiego podczas marszu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, kiedy na marszu powiedział, że postulaty środowiska LGBT będą realizowane po wyborach, bo przed wyborami wiadomo, że tutaj się w Polsce nie da wygrać z postulatami realizacji takich postulatów środowisk lesbijek, biseksualistów i transseksualistów. Ale skoro już mówimy, zahaczamy o takie kwestie...
To są propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości, które deklarował przed wyborami, że przedstawia budżet zrównoważony, a to była fikcja po prostu, ponieważ parę obietnic wyborczych nie było wpisanych do tego budżetu, takie chociażby jak 13 i 14 emerytura. To było kłamstwo, proszę pani. Pani tego nie widzi. I druga rzecz, a w tej chwili zaczyna się szukanie pieniędzy w kieszeniach podatników na to, żeby te wszystkie obietnice zapłacić. Czymż tak, jest owa składka?
Ale o tym, panie przewodniczący, można dyskutować, tak jak o wielu sprawach, o sytuacji w Niemczech, o problemach międzynarodowych, o ochronie środowiska. Natomiast teraz dyskutowaliśmy o słabości kandydatki opozycji na prezydenta.
Nie. Pani powiedziała o czymś innym. Już pani odeszła od wyborów prezydenckich.
Teraz akurat chciałam przytoczyć tej jednej kwestii, tematu,
który rozpoczął pan przewodniczący Ganowicz, mianowicie kwestii, bo to jest sprawa na najbliższe dni, merytorycznie najważniejsza, to się okazuje, że mamy niezbilansowany budżet, tak nie? I to są rzeczy bardzo poważne, bo propozycja wprowadzenia czy akcyzy na alkohol i na papierosy, to oznacza podwyżkę kosztów, czy podwyżka cen prądu dla przedsiębiorców, czy wreszcie czy brak tego górnego limitu poboru składek ZUS-u, to są właśnie symptomy tego, że budżet jest niezrównoważony.
I no to myślę, na że szczęście mamy posła Prawa i Sprawiedliwości, który nam zaraz odpowie.
Zrównoważony budżet.
Tak. I to jest problem. Zrównoważyć budżet przy takich obietnicach, jakie PiS wyłożyło na stół w trakcie wyborów sejmowych.
Miła pani przewodnicząca, jeśli dobrze liczę, Polskie Stronnictwo Ludowe było 15 lat w rządzie po 1989 roku.
Cztery lata
w latach 90., później 3 lata na początku lat 2000 i 7 lat, 2 lata było na początku
lat 90.
Przepraszam, 4 lata, 93, 97, cała kadencja.
Nie była w ogóle w żadnym wypadku, pani
pośle. Ale ja nie mówię, że pani, tylko Polskie Stronnictwo Ludowe.
PSL nie był, PSL był bardzo krótko, 2001 do 24 marca, bo pamiętam 2003 roku.
Od 93 do 97 roku rządziła koalicja PSL-SLD.
I całe szczęście, że wtedy uczestniczyliśmy w rządzie, że powalnialiśmy.
Ta sytuacja jest dziwna, bo powiedziałem, że państwo rządziliście przez połowę czasu od 89 roku. A dlaczego wracam do tego faktu? Ponieważ nigdy w tym czasie budżet nie był zbilansowany.
No i teraz
ani,
też nie jest.
Ani razu, więc krótko mówiąc, to pole krytyki z państwa strony wydaje mi się stosunkowo niewielkie. Natomiast teraz jaki będzie budżet, to będziemy wiedzieli za kilka miesięcy, kiedy ustawa budżetowa...
Ogłosiliście, że jest zbilansowany.
Kiedy ustawa budżetowa będzie uchwalona, a później będzie realizowana. Plan jest taki, żeby był zbilansowany. Ale nawet powtarzam, gdyby w jakimś niewielkim stopniu to się nie udało, to i tak będzie to sytuacja bez precedensu, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w czasach Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego deficyty budżetowe były po 50 miliardów złotych. Olbrzymie deficyty.
Ale skala zadłużenia państwa dzisiaj jest absolutnie nieporównywalna do czasów, kiedy zostały zakończone rządy.
Za chwilę nasz program troszeczkę
się będzie... Nie twierdzi, że były zbilansowane te budżety, tylko mówię, że skoro tak było i skoro również w tej chwili tak jest, to przedwyborcze ogłoszenie, że my po raz pierwszy ogłaszamy, że będzie budżet zbilansowany, jest przedwyborczym oszustwem. I tylko o tym mówię.
Dobrze, to teraz chciałam jeszcze nawiązać do tego, że mamy poznańskich polityków tutaj z Wielkopolski, którzy teraz będą pełnić bardzo poważne funkcje w nowym rządzie. Jak się państwo na to zapatrują? Konrad Szymański będzie kierował powstającym dopiero Ministerstwem do Spraw Europejskich, a Marlena Maląg ma stanowisko ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Czy tutaj Warszawa zaczyna doceniać Wielkopolskę?
Taką mamy nadzieję. Ja się osobiście cieszę. Pani Marlena Maląg była radną sejmiku województwa wielkopolskiego, była moją koleżanką, więc cieszę się, że w ramach wprawdzie innej zupełnie struktury i partii, że została doceniona nasza sejmikowa koleżanka i będzie pełnić tak wysoką funkcję. I mam nadzieję, że jakieś takie cechy poznańskiej rzetelności tam trochę przeniesie do rządu.
W poprzednich latach będziemy po owocach.
W poprzednich latach tych przedstawicieli w najwyższych rządzie na stanowiskach ministerialnych z Poznania aż Wielkopolskie rzeczywiście było mało i się bardzo cieszę, że tutaj pojawiają się nowi ministrowie z Poznania. Także pani Jadwiga Emilewicz, która chociaż jest z Krakowa, startowała z Poznania. Liczę na to, że jednak ten Poznań, z którego startowała, który zapewnił jej mandat, będzie stawiać przed swoim rodzinnym Krakowem.
No to się bardzo cieszymy, że Konfederacja się cieszy, a PiS, rozumiem, też się cieszy.
Mamy satysfakcję, bo właściwie można powiedzieć, trzech ministrów konstytucyjnych jest z Wielkopolski. Takiej sytuacji nie było od bardzo dawna, pewnie od początku lat 90. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobra wiadomość dla Wielkopolski. Myślę, że lobbowanie w naszych sprawach będzie dziś łatwiejsze.
Rozumiem, że pan poseł Bartłomiej Wróblewski też się do tych lobbystów na rzecz Wielkopolski zalicza.
Jeszcze ad vocem, mam nadzieję, że tutaj ta obecność tych trzech posłów, trzech ministrów przełoży się na największą współpracę rządu, czy tudzież administracji centralnej z samorządem poznańskim, tudzież wielkopolskim. W ostatnich latach no nie było z tym najlepiej. Także wcześniej, kiedy były władze Poznania tudzież i Wielkopolskie z tej samej partii co rząd, mam na myśli lata, kiedy rządził, premierem był Donald Tusk, też ta współpraca nie była jakaś najlepsza. Jak może wyglądać dobra współpraca, pokazuje między innymi samorządowcy z Łodzi, którzy bardzo dużo zyskują dzięki współpracy ponadpartyjnej z rządem. Nie patrzą na to, kto i jakie przedstawiciele partii są u władzy, tylko jakie mogą osiągnąć korzyści dla mieszkańców. Mam nadzieję, że poznańscy posłowie ze wszystkich stron, także poznańscy ministrowie, będą patrzeć przede wszystkim na korzyść mieszkańców, a nie swoje korzyści polityczne.
I nie będą nikogo skreślać, jak mogło, że taki lat
wydawał się. Dokładnie tak, panie redaktorze.
Jak coś im nie pasuje. Jutro o godzinie 10:10 we wtorek ma być expose premiera Mateusza Morawieckiego. Takie są plany. Czego się spodziewacie państwo po tym expose?
To pan poseł chyba jest najbliżej i wie najwięcej na ten
pan poseł
temat.
Bartłomiej Wróblewski.
Ja myślę,
jakieś
że
przecieki, może już się czegoś dowiemy w poniedziałek wieczorem w Radiu Poznań.
Ja myślę, że nie byłoby eleganckie uprzedzanie pana premiera, nawet gdyby była taka możliwość. Myślę, że będzie to ciekawe expose i myślę, że będzie dużo konkretów.
A jakie to będą konkrety?
Trzeba pozwolić panu premierowi o nich mówić.
Grzegorz Ganowicz, czego się spodziewa?
No, wiele wystąpień pana premiera słyszałem i one są pełne wzniosłych słów, ale bardzo często za tym nie idą żadne konkrety. Może się dowiemy, jak wyobraża sobie prowadzenie Ministerstwa Sportu.
No ale faktycznie, że fakt jest taki, że PiS budował swoją jakby siłę na haśle wiarygodność, bo ta wiarygodność była, to co obiecywali, to dali.
Właśnie przed chwilą powiedzieliśmy, że tej wiarygodności nie było.
Wszystkie programy, które obiecali społeczne, zostały zrealizowane, więc to jednak ludzie ich wybrali. No tak, takie są zasady demokracji, no trzeba to uszanować. Dobrze, Zofia Szalczyk, jak widzi to expose? No, może się czegoś spodziewa szczególnego dla ludowców?
Ja sądzę, że ono będzie miało mocno na względzie kampanię prezydencką i w dużym stopniu będzie pod tą kampanię przygotowane. Ja obserwuję w ostatnim czasie taki ton pojednawczy ze strony partii rządzącej, ze strony PiS-u. W ogóle z opozycją, taki łagodniejszy ton. Myślę, że ten ton właśnie jest podyktowany tym, że takie są dzisiaj oczekiwania społeczne, żeby społeczeństwo bardziej łączyć, więc dla przyszłej kampanii wyborczej na pewno to będzie dobrze skalkulowane i dobrze odczytane. Więc ja się spodziewam właśnie takiego tonu pojednawczego. To jest jakby jedna sprawa. A druga, mnie osobiście bardzo interesuje kwestia rolnictwa. Ja jestem z tej branży, jestem bardzo ciekawa, jakie będą zapowiedzi co do wspólnej polityki rolnej, co do wsparcia polskiego rolnictwa. Mamy za sobą przecież ogromny kryzys związany z klęską, z niewypłaconymi środkami na tą klęskę. Bardzo bym chciała usłyszeć, jak społeczeństwo polskich i naszych wielkopolskich rolników zostanie tutaj w tej sprawie potraktowane. I taka rzecz z ostatniej dosłownie chwili, rodzi się zagrożenie wystąpienia ASF-u na terenie Wielkopolski. To jest Wielkopolska, to zagłębie hodowli świń. To jest gigantyczne, ogromne zagrożenie nie tylko dla rolnictwa, bo znaczna część przemysłu przetwórczego pracuje na bazie produkcji trzody chlewnej, to samo eksport i tak dalej. Bardzo, bardzo duża i bardzo silna branża. Zagrożenie takie jest, jeśli tutaj u nas na naszym terenie ASF wystąpi, to i siądzie eksport, sprzedaż. Jestem bardzo ciekawa, czy ten temat się w ogóle pojawi i jak rząd widzi wsparcie sektora rolnego w kontekście tego zagrożenia.
Marcin Kuskiewicz z Konfederacji ma jakieś oczekiwania?
A jeżeli chodzi o oczekiwania, to bardzo bym liczył na to, żeby pan premier zapowiedział jakieś obniżki podatków dla obywateli, gdyż państwo jest bogate bogactwem swoich obywateli, a nie wielkością skarbca narodowego. Jednak spodziewam się, że w związku z zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w expose usłyszymy przede wszystkim kolejne zapowiedzi programów socjalnych oraz kolejnych danin społecznych.
Czyli
ja mogę tutaj znowu odpowiadając pani przewodniczącej Szalczyk, która akurat tak zawsze siedzimy naprzeciwko siebie, że na pewno jednym z tematów, który zostanie podniesiony i który jest dla nas bardzo istotny, to jest zrównanie dopłat w ramach Unii Europejskiej. I myślę, że także tej sprawie premier poświęci uwagę, tak jak rząd będzie poświęcał sporą uwagę w trakcie negocjacji kolejnego budżetu Unii Europejskiej. Liczymy tutaj na bardzo solidarne wsparcie ze strony całej opozycji, bo to jest sprawa strategiczna, ważna dla setek tysięcy polskich rolników.
Czyli moje oczekiwania, że jak zrobimy kółko i wrócimy do Bartłomieja Wróblewskiego, to jednak jakiś konkret padnie. Bardzo dziękuję państwu za udział w programie Przy Gorącym Stole. Gośćmi dzisiaj byli Zofia Szalczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe, tak?
Dziękuję, dobranoc.
Dobranoc. Sędzą. Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Bardzo dziękuję, dobrego wieczoru.
Ganowicz, Platforma Obywatelska.
Dobranoc, przepraszam za spóźnienie.
Nie szkodzi. Marcin Kuskiewicz, Konfederacja.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Udanego państwu wieczoru.
Przy Gorącym Stole.